zasłużony dla społeczności lokalnej, regionu i kraju. Status: ocalić przed niepamięcią.
Uwaga, człowiek.
Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
Niech wstąpi duch Twój. Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Bezczynność byłaby wobec narodu przestępstwem. Trzeba powiedzieć dość. Trzeba zapobiec, zagrodzić drogę konfrontacji, którą zapowiedzieli otwarcie przywódcy Solidarności.
Wszyscy żeśmy słuchali Wolnej Europy i przeżywaliśmy bardzo intensywnie to, co dzieje się na Wybrzeżu. Cała Polska żyła tymi strajkami. Pamiętam, pod koniec sierpnia przyjechał do nas z Gdańska taki kierowca, w jakiś sposób się przedarł, bo nie było wolno tam opuszczać Gdańska. Blokada była Gdańska. No i zaczął nam opowiadać. Przyjechał na nas zakłady mechaniczne. Ci, do których trafił, skierowali go do mnie, jako że, powiedzmy, byłem taki postrzegany na zakładach mechanicznych jako nieposłuszny buntownik, czy, powiedzmy, no, opozycjonista. Zrobiłem zebranie i żeśmy zawiązali taki komitet założycielski związków zawodowych. Tak to się na zakładach rozpoczęło. No i się tak zaczęło. Były rozmaite próby złamania nas przy pomocy rozmaitych osób, głównie przez dyrektora, który wypełniał, sam był członkiem partii oczywiście i chyba członkiem władz najwyższych Komitetu Wojewódzkiego Partii, Adam Skrok, no i namawiał nas, żebyśmy założyli, jeśli chcemy mieć związki zawodowe, żeby to były związki zawodowe, ale nie związane w jakikolwiek sposób z Gdańskiem. Pamiętam taką masówkę w sali Rady Zakładowej. Potem jak się ludzie dowiedzieli na halach, na fabryce, że taka masówka jest w tym, w sali Rady Zakładowej, zaczęli iść pod ten budynek. No i się wszystko skończyło dla nas bardzo dobrze, bo, powiedzmy, zobaczyli, że załoga jest po naszej stronie i zezwolili na założenie tego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowych Solidarność. No wtedy jeszcze się nie mówiło o Solidarności, ale Związku Zawodowego, który ma ścisły związek właśnie z Gdańskiem, ze stocznią. To było kilkanaście miesięcy wolnej działalności, no to cały kraj był w ogromnej euforii podobnej, no niewyobrażalnej euforii, dlatego że tyle szczęścia nagle Polskę spotkało, że rok wcześniej wybór Ojca Świętego, w 1978 roku wybór Ojca Świętego, potem w 1980 roku powstanie Solidarności, która właściwie została zainspirowana i powstanie zostało wyborem Ojca Świętego. Ludzie przestali się przede wszystkim bać. No i spełnił się jego słowa, te niech stąpi duch i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. No, ludzie się poczuli w swojej masie, że tak powiem, bardzo silni, a władza, że tak powiem, no, skruszała wtedy.
Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska.
No i to i tak było, wie pan, potem 81 rok, bardzo żeśmy przeżyli zamach na Ojca Świętego. Wtedy zrozumieliśmy, że są siły na świecie, którym i Solidarność, i Ojciec Święty bardzo przeszkadza urządzać świat. Bardzo się telegram nasza komisja zakładowa wysłała do Ojca Świętego. Wszyscy się za niego modlili. No i dzięki Bogu wyszedł z tego. A sam 13 grudnia dokument o tym, że jestem internowany, to dopiero dostałem gdzieś w styczniu w więzieniu już jakby. 12 grudnia 81 przyszło paru chłopów z jednym mundurowym milicjantem tutaj. Ja leżałem już, to było mniej więcej w pół do 12 w nocy. I kazali mi się ubierać i iść na komendę. Powiedziałem, że nie pójdę, to oni powiedzieli, że mnie siłą stąd wyniosą. Na dole czeka, mówią, kilku takich osiłków, to przyjdą tu i mnie zniosą. I żona zaczęła rozpaczać, a wobec tego się ubrałem, mówię, idź, bo ci zbuję, krzywdę ci jeszcze zrobią. No i zawieźli mnie najpierw na komendę. Potem na komendzie pilnował mnie jakiś taki pijany łóbek w cywilu. No i za jakiś czas przyszło kilku innych. Proszę się zabierać, jedziemy. Nie wiedziałem gdzie. Wsadzili mi do samochodu, do Poloneza. No i zawieźli pod tarnowskie więzienie. Przepuszczano mnie przez bramę. Ubezy się wycofali. A ja na tym podwórku zostałem, nikt się mnie nie pyta co i jak, nie legitymuje, tylko po prostu wrzucony za bramę więzienną. No. I chodzę po tym podwórku, a mróz był ze 20 stopni, bo to była noc. Nie wiem jak długo chodziłem tam w koło, tupałem nogami, żeby nie zamarznąć, bo przecież się nie ubrałem odpowiednio, bo nie wiedziałem gdzie idę. Więc za jakiś czas no, przyszedł strażnik i prowadził mnie tam. Zorientowałem się, że idę poniżej poziomu, czyli do piwnicy gdzieś tam mnie ciągnął. Rano była niedziela, skoro świt, oddali nam te nasze dokumenty, paski, krawaty i kazali wychodzić wcześniej z kuli. No i na podwórko, i na podwórku przez taki szpaler zomowców do dużych suk więziennych nas załadowali. Najpierw to, żeśmy nie wiedzieli dokładnie, gdzie jedziemy, to znaczy baliśmy się, że tak jak szlakiem Polaków w ubiegłym wieku, że jedziemy na Sybir, no.
Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno, przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska.
Trafiliśmy do Zawęża, to jest taka miejscowość za Rzeszowem, to obecnie teraz należy oczywiście do Rzeszowa. To przez kołchoźniki, które były zainstalowane w każdej celi, żeśmy się nasłuchali wystąpienia Rudzyckiego i rozmaitych komunikatów, jaka to Solidarność była zbrodnicza, jak szykowała zamach stanu, jakie tam magazyny broni, jakieś ulotki i tak dalej. Także wiedzieliśmy, że jest wprowadzony stan wojenny, że są obostrzenia, ale tak pełnej świadomości to żeśmy nie mieli. Wiedzieliśmy, że są ograniczenia w poruszaniu, telefony wyłączone. No, takie rozmaite historie to do nas docierały z tego kołchoźnika, którego nie można było w żaden sposób wyłączyć. Bo był wysoko i na stałe podłączony. Trudno mówić o więzieniu, nie wiem, to jest tak, ludzie wyrwani, aktywni, młodzi przeważnie. Młodzi ludzie zamknięci na przestrzeni 3 na 5, 6. Także jak ktoś chciał spacerować, żeby rozprostować kości, to inni musieli wskakiwać na łóżka, no, piętrowe oczywiście łóżka. No i ten kącik higieniczny w rogu celi. O, obrzydliwe to wszystko było. Nie mówiąc o tym, że ta muszla klozetowa to nie była porcelanowa z deską, tylko była żeliwna, wąska, o grubości ścianki gdzieś niecały chyba 10 mm, no to się wrzynało w ciało. A żeby człowieka upodlić, to wystarczy nie dać żadnego papieru pod celę, no i nie wie pan, jest pan, że tak powiem, sponiewierany i godność ludzka naruszona. Początkowo nie wyprowadzali nas na spacer, chociaż dla regularnych, kryminalnych więźniów jest obowiązkowy raz na dobę, raz na dzień jakiś tam godzinny spacer przebywania na wolnym powietrzu. A przez kilka tygodni nas w ogóle z celi nie wypuszczali, także myśmy się nawet nie orientowali, kto w sąsiedniej celi jest, bo największe przeżycie moje w więzieniu to było, proszę pana, no, pierwsza wizyta mojej żony 25 grudnia, to jest kontrolowane widzenie, kontrolowane w tym sensie, że strażnik jest obecny przy widzeniu, przy rozmowie, która trwa 15 czy 20 minut. No i co wtedy powiedzieć? To tylko człowiek trzyma za ręce i się na siebie patrzy i żona płacze i to tak nie ma... Słowa nie przechodzą przez gardło właściwie. Tym bardziej, że żona miała informacje nieprawdziwe. Nie, że jestem w szpitalu. Te rzeszowskie więzienie Zawęże wybudowane w szczerym polu wtedy było. Można sobie wyobrazić tysiące kobiet, narzeczonych, żon, córek przyjeżdża do Rzeszowa, obcego miasta z całej Polski. Stoi pod bramą na te widzenia. Mróz siarczysty, brną po zaspach śniegu do tego więzienia. Co ja, pół godziny otwiera się okienko i strażnik parę dowodów osobistych od kobiet bierze na widzenie. A las rąk się wyciąga z dowodami, a mnie. Także na tym mrozie nieraz się stało cały dzień, żeby od 9 czy od 8 rano, żeby o 5 po południu zobaczyć męża. No ale to już są, że tak powiem, na swoje sumienie wziął ten, który zarządził takie stan wojenny w Polsce.
Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
Dlatego wszystkich wszystkich wzywam do przerwania działalności. Ujawnijcie się, wracajcie do zakładów czekających na nas. Czekają na nas też spokojne ulice naszych miast.
Co jest?
Żony, dzieci.
Ale co jest?
Ta teza o tym, że Rosjanie mieli do nas wstąpić, wejść, to nie wytrzymała próby czasu. Okazuje się, że to Jaruzelski prosił w Moskwie o tym, żeby Rosjanie pomogli Polsce załatwić Solidarność, a Rosjanie kategorycznie odmówili. Realna, jakaś w jakimś sensie realna groźba istniała w 80 roku, ale już nie w 81 z uwagi na uwikłanie Rosji w Afganistanie, no i zdecydowaną postawę prezydenta Reagana, no i całego świata z Ojcem Świętym na czele, że to generalnie było potępione. Rosjanie mieli ciężką nauczkę na Węgrzech w 56 roku, w 68 w Czechosłowacji, a aktualnie były zaangażowani w Afganistanie. Absolutnie teraz, jak czytam te dokumenty z tamtego okresu czasu, Rosjanie absolutnie nie mieli zamiaru wstąpić w Polsce, do Polski. Generał Jaruzelski, uzasadniając wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, mówił o pogarszającej się sytuacji ekonomicznej, o strajkach, że przez strajki nie ma nic na rynku, tylko łocat i musztarda, że Solidarność chciała się rozprawić krwawo z komunistami, z sędziami, prokuratorami, sekretarzami partii i w ogóle, że mieli wieszać ich. I między innymi powołuje się w swojej książce Stan wojenny. Dlaczego? Przytacza taki list, który rzekomo moja komisja i osobiście ten, jakobym ten list emitował na całą Polskę. A prawda była taka, że taki anonim otrzymałem w przededniu wprowadzenia stanu wojennego i miałem w poniedziałek pokazać na zebraniu komisji. Niemcy wariaci rozmaite anonimy piszą, bo często się dostawało anonimy rozmaite. No i ten anonim dostałem po to, żeby oni w niedzielę, jak wprowadzili stan wojenny, u mnie w biurku znaleźli ten anonim. Tak, i pisany ręką, jak dziecko z przedszkola, czy powiedzmy z pierwszej klasy potrafi pisać. No i to roztrąbili w gazetach, że to Tarnowska Solidarność Zakładów Mechanicznych Tarnów rozsyłała i namawiała do mordowania komunistów. To pierwsze moje przeżycie to wizyta żony na święta. No i potem 1 stycznia wizyta tarnowskich księży. Ksiądz biskup Ablewicz nas odwiedził. Ksiądz Bednarz, ksiądz Łomicki, Edward Łomicki, który bardzo zasłużył się jako wspomagający działaczy Solidarności. Prałat KOS w połowie kwietnia 82 roku, a ja zacząłem je domagać, no wobec tego przywieźli mnie do więzienia Montelupi, bo tam jest taki kilka cel wydzielonych na izbę chorych, jak gdyby taki mini szpitalik. Z takich zdarzeń, które mocno zapisały się w mojej pamięci, to jest walka o krzyż. W celi nie mieliśmy żadnego krzyża, oczywiście gołe ściany były. no to zrobiliśmy sobie z tektury krzyżyk i ten krzyżyk wisiał. Pewnego razu Władysław Skalski, taki przewodniczący Solidarności z Nowego Targu, otrzymał w paczce zrobiony przez robotników krzyż metalowy. No i zamieniliśmy ten krzyż papierowy na ten metalowy. Ale była sprawa, że kazali nam zdjąć, żadnego nie wolno było mieć krzyża. No i ten krzyż metalowy wisiał w tej naszej celi po dużych utarczkach ze strażnikami. Władysław Skalski został zwolniony z więzienia, jak się pakował, planował zdjąć ten krzyż ze ściany. Już sięgnął po ten krzyż, ale no jak to wygląda, żeby jego rękami był zdejmowany krzyż ze ściany. Ja powiedziałem, nie, niech ten krzyż zostanie ostatni, który będzie wychodził z tej naszej celi, to niech go zabierze do siebie. I to jest właśnie ten krzyż.
Właśnie patrzy na niego no. Cały czas.
To jest właśnie ten krzyż. Zwolnili mnie z tamtego więzienia na Montelupich w ostatnim dniu kwietnia 1982 roku. Koledzy z mechanicznych zakładów załatwili mi sanatorium. Pojechałem do sanatorium do Moszyny. W międzyczasie w zakładach mechanicznych 13 maja był strajk. Wiele osób wyrzucili z pracy. Całe wydziały powyrzucali. A ja jak wróciłem z sanatorium, to przypisali mnie, że to moja inspiracja była tego strajku i ponownie mnie aresztowali i internowali z powrotem do Żołnierza. Poznałem tam wtedy tych znanych polityków aktualnych, to był tam Marian Piłka, był też Antoni Macierewicz. No i wielu, wielu takich znaczących osób. Powiedziałbym, taki kwiat inteligencji polskiej, takich chłopaków młodych, zbuntowanych. Wiedziałem, że to musi coś się w Polsce stać, bo przecież tyle młodych jest zaangażowanych w sprawy Polski, że to nie może zostać tak. Nie mogą zdławić wszystkiego. Dzięki otwarciu celi, że więźniowie internowani się nawzajem komunikowali, to chłopcy pracowali, to znaczy redagowali gazetki więzienne, nie wyłącznie na potrzeby nasze wewnętrzne, bo nie musieli, tylko gazetki podziemne, artykuły i to wydostawało się przy okazji widzeń z żonami na zewnątrz. Ja jak wychodziłem, wjeżdżałem na te 2 tygodnie do Krakowa, to chłopcy mówią, no nie wyjdziesz tak sam, to trzeba coś na wolność wynieść. No i naprodukowali wtedy plakatów takich, kilkadziesiąt sztuk z Wałęsą, portret Wałęsy i uwolnić. I wytapetowali mnie plecy i z przodu i z tyłu, tymi nad plastrami poprzyczepiane te kilkadziesiąt plakatów, żebym to wyniósł. I jak tylko przyjechałem, do Tarnowa skontaktowałem się z Stasiem Kurlejem, moim zastępcą, i dałem mu połowę tych plakatów na Tarnów. On potem miał z tym ogromne kłopoty. Pech chce, że odwiedził mnie w dniu mojego wyjazdu do Krakowa, odwiedził mnie tutaj w mieszkaniu Adolf Ambrozik. No i pochwaliłem się przed nim tymi plakatami, bo to działacz Solidarności i w ogóle taki bardzo zaufany człowiek i oddany w sprawie Solidarności, bardzo szlachetny. Dałem mu ten jeden plakat, bo był bardzo... Jak wychodził ode mnie z domu, to go złapali ubecy, bo cały czas mieszkanie moje było pilnowane. I znaleźli u niego ten plakat. Wpadli tutaj do mnie do domu i znaleźli tę całą pakiet plakatów przeznaczonych dla Krakowa. I oczywiście już wtedy na klinikę nie pojechałem, aresztowali mnie i już wtedy nie internowany, tylko aresztowany pod zarzutem, paragraf taki, ustawa o stanie wojennym i tak dalej. Siedziałem w tarnowskim więzieniu. I to oczywiście już siedziałem z kryminalnymi. W swoim życiu nie spotkałem kryminalnych więźniów, którzy by wtedy jakąkolwiek przykrość mi zrobili. Wiadomo, że w okres stanu wojennego wszystkie związki twórcze i zawodowe zostały zawieszone, a potem po kolei były odwieszane jak gdyby, natomiast Solidarność została zakazana. Ja w tym więzieniu jako protest przeciwko takiej decyzji założyłem głodówkę, postanowiłem głodować. No i groziło mi, że będą mnie na siłę karmić, no mnie straszyli, że to takim wężem, jak od odkurzacza, w gardło wciskają i wlewają, że przyjdzie paru, zwiąże mnie i takie, ale to zęby wyłamią, w ogóle i gardło na przykład. Tylko interesowali się, jak długo będę głodował. Ja więźniom mówiłem, że tym współwięźniom mówię, że będę głodował tak długo, dopóki jeden dzień za jednego zabitego w stanie wojennym. I wyszło mi w sumie 14 dni, a jeszcze na koniec dorzuciłem dzień za tego zabitego milicjanta, co zginął w Warszawie, Karusa, chyba tak się nazywał ten. Wtedy po 4 czerwca 1989 roku, po ponownym rejestrowaniu się Solidarności, no, byliśmy cali w skowronkach, że jednak Solidarność zwyciężyła, nie padła i tak dalej. Uwierzyliśmy wszystkim tym, że autentyczni są przedstawiciele narodu przy okrągłym stole. Teraz okazuje się, że było wielkie, wielkie draństwo, bo powiedzmy, kto był przy tym okrągłym stole. Byli ci, których władza komunistyczna akceptowała i właściwie to Kiszczak wydobierał sobie rozmówców i załatwili to, co chcieli, czy powiedzmy, załatwili sobie miękkie lądowanie bez skutków żadnych za zaniszczenie Polski przez prawie pół wieku. Widać, że służby specjalne przeszkadzają w budowaniu tej wolnej od zaszłości IV Rzeczpospolitej. No, a na skalę taką światową, to przecież ten system jest obecny w całej Europie aktualnie. No, cała Unia Europejska to jest w tej chwili taki Związek Radziecki, no, Republik Socjalistycznych. No i te macki KGB, UB, jakbyśmy ich tam nazwali, te macki zła, mordują na lewo i na prawo rozmaitych niewygodnych sobie osób, a tu w naszych tych polskich awarach, nie mówię w tej chwili o Litwinience, czy powiedzmy tych dziennikarzach mordowanych, ale i u nas w tych aferach, to czy przecież nawet się do więzienia i zamknięli w więzieniu potrafią dosięgnąć go i zamordować, przecież ile to było przypadków takich, że u nas i minister zginął i główny komendant zginął policji, no i zginął prokurator, który jest bardzo ważny w sprawie Mazura, no. No to trzeba sobie odpowiedzieć na te pytanie, co się dzieje, no.
A chciałby pan, żeby na gruncie tarnowskim społeczeństwo poznało, no, na przykład, kto był tajnym współpracownikiem?
To jesteśmy winni ludziom. Tak się mówi, że to jest niewiarygodne, że są jakieś tam inne historie, ale tak jak ci historycy IPN-u mówią, to że się jeszcze nie spotkali z jakimiś fałszywkami. No także co w IPN-u wyjdzie, no to należy traktować, że to jest prawdziwe. A osobna sprawa jest, że tak powiem, ciężar winy. Są tacy tajni współpracownicy, którzy się przyznali. Tutaj może być przykładem taki ksiądz Czajkowski, który jest taki autorytet moralny dla tego, ale jaki był zakłamany do samego końca. Ale dopiero jak wyszło, to się przyznał, że rzeczywiście przez kilkadziesiąt lat, że tak powiem, zdradzał Polaków i w tym też i księdza Jerzego Popiełuszkę. No.
Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroje, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroje, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera.
Uwaga! Człowiek. Słuchaj w każdy wtorek po 22 w RDN Małopolska. O bohaterach cyklu Uwaga Człowiek w piątkowym wydaniu Dziennika Polskiego na stronie www.konfraternia.tarnow.pl i portalu internet.pl. Projekt realizowany przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię przy wsparciu finansowym Muzeum Historii Polski w Warszawie, Województwa Małopolskiego i Miasta Tarnowa.